Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu są Przemysław Firek, dzień dobry.
I dzień dobry, kłaniam się.
Prezes Instytutu Promocji Kultury Polskiej oraz Stanisław Bisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dziś sobota, jutro niedziela. Dla Przemysława Firka to jest finisz tego, co zaczął 2 miesiące temu, bo jutro zamyka Igrzyska Europejskie 2023.
Można tak powiedzieć, 3-miesięczny maraton, a w sumie 8-miesięczny, bo gdzieś oczami wyobraźni od sierpnia zeszłego roku pierwszy sygnał o przetargu do właśnie otwarcia ceremonii i zamknięcia igrzysk miał być 5 września, a więc o tym myślałem intensywnie już od sierpnia. Jednakże faktycznie przetarg został ogłoszony w lutym, w marcu został rozstrzygnięty, czyli dopiero wtedy można było, jak to się mówi kolokwialnie, z kopyta ruszyć z pracą, szukać artystów wolnych i tak dalej, i tak dalej.
Da się coś takiego zrobić w tak krótkim czasie? No, ceremonia otwarcia się udała. Ale tak się cały czas zastanawiam, zresztą prywatnie o tym rozmawiałem wielokrotnie ze Stanisławem Bisztygą. Przecież to tempo było nie chore, ale zawrotne na pewno.
Myślę, że cała organizacja igrzysk przejdzie do historii. Pewnie jakby księga Guinnessa odnotowywała takie fakty jak organizowanie igrzysk. Nie było ich zbyt wiele, ale warto kiedyś się będzie pochylić, w jakim tempie zarząd igrzysk odpukać, bo mamy jeszcze kilka dni, ale mam nadzieję z ogromnym sukcesem doprowadził do takiego obrotu sprawy bardzo korzystnego.
Ja tutaj muszę powiedzieć, że jako członek Komitetu Monitorującego przyglądałem się z bliska wszystkim aspektom, począwszy od finansowych poprzez organizacyjny. I ta impreza otwarcia zawsze i zamknięcia zawsze wzbudzały ogromne emocje. Na szczęście w przetargu wygrała znakomita firma i pan Przemysław i zespół ludzi. Jak czasami sobie przechodziłem teraz koło Stadionu Wisły, to miałem takie wrażenie, że oni tam śpią. Bo tam cały czas coś się dzieje. Tak, to jest coś niesamowitego.
I całą dobę trwają prace. I cały czas, kilkuset osób.
No właśnie, i cały czas ludzie. I teraz jest ciekawe, ja mam takie pytanie, jak to jest, że znakomity kiedyś śpiewak, fantastyczne role operowe, ponad 30 ról i w Carmenie, i w Nabucco, Verdiego, i w Weselu Rogera, i w paru innych znakomitych, w Tosce Pucciniego, odnajdywał się śpiewak wspaniale, a teraz w roli menadżera. Czy to się jakoś da połączyć, czy nie ciągnie pana, panie Przemku, do tego, żeby znowu coś zaśpiewać? A może na zakończenie igrzysk by pan znowu coś zaśpiewał?
Nie ciągnie mnie, broń Boże. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że pomaga ta wiedza. Nie chodzi o ilość ról, tu muszę sprostować nieskromnie 53 role na scenie, ale rzeczywiście pan Stanisław ma rację, bo tych pierwszoplanowych ról, które tutaj był łaska wymienić, to było właśnie ponad 30. Ta wiedza zdobyta, ta praktyka kontaktów międzyludzkich, ogromny stres, który towarzyszy premierom na scenie i nie tylko w plenerze, kontakt ze znakomitymi reżyserami, twórcami, na pewno w tej chwili pomaga w kontaktach między ludźmi i myślę, że wracając do pytania. Nie wróciłbym już do śpiewu, ten etap mam za sobą. Serce mi nawet nie pika, tak często pytają koledzy artyści, czy jak słyszę śpiewaków, czy nie myślę. Cieszę się ich śpiewem, podziwiam ich, trochę im współczuję, bo wiem, jaki to jest ogromny stres, ale cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem i że ewolucja doprowadziła mnie właśnie do prezesowania Instytutu Promocji Kultury Polskiej.
To może Stanisław Bisztyga zaśpiewa w tej sytuacji, jeżeli tak namawia pana.
Myślę, że jest w lepszej formie wokalnej niż ja, bo ja tracę głos, mówiąc przez 18 godzin na dobę w ogromnych emocjach.
Ja myślę, że też by pan Przemysław dał radę, gdyby taka była potrzeba. Ja mam w ogóle, muszę powiedzieć, sentyment do nazwiska, a także do Myślenic, bo tam się urodziłem, tam się wychowałem i pewien, może państwo o tym nie wiedzą, ale pewien znaczący etap życia pana Przemka to również są Myślenice, bo i ojciec w Myślenicach, też śpiewak operowy, dziadek,
kapelmistrz
i wujek, który był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych, także ta rodzina Firku ma takie, można powiedzieć, korzenie i pan Przemysław, z tego co wiem, też lubi bywać w Myślenicach.
Bywam, ogromnym sentymentem darzę Zarabię, jeżdżę tam ku niezadowoleniu moich dzieci, bo wolałyby w ciekawszy punkt, a ja do tego zarabiam, ja się tam czuję znakomicie, wypoczywam i myślę, że to nie tylko sentyment. Zarabie Myślenice mają ogromną magię. Chętnie bym tam na starość zamieszkał. Nie wiem, czy mi będzie to dane, bo im Myślenice się bardzo pięknie zmieniają. Stają się taką w dobrym słowa znaczeniu cudowną sypialnią Krakowa. Są świetnie skomunikowane. Teraz podobno ma dojść jeszcze do dodatkowej rozbudowy dróg, do powstania pociągu. Także dzięki temu myślę, że częściej się będziemy w Myślenicach spotykać.
Może jakiś duży koncert w Myślenicach?
Myślę o tym od lat. Powiem państwu, że ponieważ również tych koncertów zagrałem kilkadziesiąt, 60, 70, z czego połowę zagrałem właśnie w Polsce. Większość koncertów gram poza jego granicami, na całym świecie, w dużych obiektach sakralnych stolic Europy i nie tylko, ale również zdarzają mi się koncerty w Limanowej, w Miechowie, w Siedlcach, przepraszam, jeżeli wszystkich miejscowości teraz nie wymienię, to dlaczego nie w tak ogromnie darzonym sentymentem przeze mnie Myślenicach.
No jeszcze w Warszawie, Bożego Miłosierdzia.
No w Warszawie gram, jest to jedyne miasto, w którym gram tak często. Mam świetny kontakt z kolegami z Warszawy. Kardynał Nycz bardzo szanuje to, co robię. I artystów, i oratoria. Co roku staram się pokazywać w Świątyni Opatrzności Bożej nowe dzieła.
Powiedział pan, panie Przemysławie, że podziwia pan, że już pana nie ciągnie na scenę. Nie chce pan już śpiewać. Nie, że nie chce. Nie, że ewolucja przeszła. To kogo będziemy jutro w niedzielę na tym zamknięciu igrzysk podziwiać, jeżeli nie pana, nie Stanisława Bisztygę?
Będziecie państwo podziwiać kilkunastu artystów i kilkuset tancerzy, zespoły folklorystyczne. Z takich gwiazd, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy z tych świetnych artystów, których chciałbym wymienić, to jest Justyna Steczkowska, Sara James, to moja ulubiona, pana Stanisława również, Mała Armia Janosika, Gromi. Jest to dwugodzinna feta tańca i śpiewu, przełamana jednym elementem, o którym chciałbym teraz powiedzieć, hymnem igrzysk, który zamówiłem już kilka miesięcy temu, który cały czas powstawał, ewoluował, ponieważ nie miałem pewności, że jednak wygram ten przetarg. Skomponował to dzieło, mogę już powiedzieć, będziecie mieli państwo okazję dzisiaj tego posłuchać. Wspaniały tekst napisał Paweł Muzyka, natomiast jest to wszystko w świetnym tłumaczeniu Jędrzeja Majki. Dzisiaj państwo posłuchacie wersję premierową z otwarcia igrzysk w wersji właśnie angielskiej. Natomiast jeżeli nie przynudzałem i będziecie państwo zainteresowani tym, co opowiemy po imprezie ceremonii zamknięcia igrzysk, obiecuję, że przedstawię wam wersję polską, którą zagramy jutro podczas wygaszania znicza. Pozwolicie państwo, że, bo jestem u was pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, chciałem jedno zdanie powiedzieć o osobie, dzięki której to wszystko idzie do przodu, która towarzyszy nam w Krakowie. Jest to wiceprezes zarządu igrzysk Janusz Kozioł, który wspiera nas w każdym momencie, mając na głowie kilkanaście miast, w którym te igrzyska się odbywają. Odbiera od nas telefon, pomaga. Także chciałbym tutaj publicznie podziękować przedstawicielowi magistratu, właśnie Januszowi Koziołowi, który można powiedzieć, że tytaniczną pracę wykonuje i mam nadzieję, że przeżyje do niedzieli i że będziemy mieli w końcu możliwość spotkania i skonsumowania tej ogromnej radości po igrzyskach.
Z pana wypowiedzi, panie Przemku, zabrzmiało tak, jakby inni nie odbierali telefonów, ale Janusz Kozioł odbiera, ponieważ on żyje tym, jest w Krakowie i to bardzo się czuje odpowiedzialny, tak rozumiem, za to, co w Krakowie się
absolutnie
dzieje.
Absolutnie tak, mnie się też zdarza nie odbierać, ale wiecie państwo, on ma tą cechę, że rozumie, że dzwoni do niego kilkaset osób dziennie, że odzwoni i pamięta, ma ten twardy dysk w głowie, nawet w nocy czy na drugi dzień rano. Jest to niezwykła cecha.
Proszę jeszcze powiedzieć, bo to będzie też taka trochę ciekawostka dla nas i dla słuchaczy. Jak to jest zapanować nad taką armią, nad takim zespołem ludzi jak Armia Janosika? To jest 250 osób, plus rodziny, plus rodzice, wychowawcy, no bo to przyjeżdża cała raba wyżna, słyszałem.
Tak, wiecie państwo, zadam to pytanie szefowi, niezwykle charyzmatycznemu szefowi Damianowi jeszcze dzisiaj na próbie i spróbuję na to odpowiedzieć. Rzeczywiście trzeba mieć zdrowie. Sam śpiewałem kiedyś w chórze chłopięcym, który towarzyszyć będzie tej arii, którą będziecie państwo zaraz słuchać. I wiem, co to znaczy zapanować nad grupą 20-30 chłopców. Natomiast jak oni to robią, że tych kilkaset, nieraz w porywach 300 dzieci wykonuje tak znakomicie swoją robotę. Rzeczywiście muszę, panie Staszku, na tym się nigdy nie zastanawiam, ale to jest niezwykle ważna sprawa i warto szefa tego zespołu o to spytać.
To zanim zapytamy, to pewnie w przyszłym tygodniu, tak jak mówi Przemysław Firek, będzie, miejmy nadzieję, odpowiedź. Na koniec pana zapytam, wykona pan jeszcze kiedyś tak wielkie wydarzenie, czy to jest gdzieś ukoronowanie tego, co pan robi? Bo igrzyska w żadnym kraju nie zdarzają się często.
Powiem przewrotnie tak. Mówiłem, że już nie, że nigdy nie. Natomiast o drugiej w nocy, po ceremonii otwarcia, nie miałem o tym nie mówić, żeby się nie chwalić za szybko, otrzymałem sygnał od organizatorów igrzysk, że na bankiecie, na który zaszczycili przedstawiciele komitetów olimpijskich z całego świata, zarząd nasłuchał się tyle komplementów i tyle spostrzeżeń odnośnie wielkości tego wydarzenia poszło to tak daleko, że są pewne konkretne propozycje, żeby zorganizować jedno z wielkich wydarzeń sportowych również w Krakowie i tutaj dlatego ten telefon był pod tak późno w nocy, ponieważ zapytano mnie, czy będziesz nas, Przemku, wspierał. Tak, będę. Natomiast nie mogę tutaj nic zdradzać, to są to rozmowy nieoficjalne, ale powiem państwu, że zrobiło to tak wielkie wrażenie, że władze Krakowa mają propozycje na co najmniej kilka wielkich wydarzeń sportowych. Mam nadzieję, że sprostamy, ale to już nie zależy ode mnie.
Trzeba się z tego cieszyć, że takie propozycje są i miejmy nadzieję, że tak samo radośnie i z takim wielkim sukcesem się zakończą, jak impreza otwarcia, impreza zamknięcia i całe igrzyska.
I mam również takie nadzieje.
I tu stawiamy kropkę, nie? Choć tak naprawdę ta kropka zostanie postawiona jutro na Stadionie Miejskim, gdzie Przemysław Firek i kilkuset jego współpracowników zakończą trzecie Igrzyska Europejskie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Przemysław Firek.
Dziękuję pięknie.
Prezes Instytutu Promocji Kultury Polskiej Stanisław Bisztyga.
Dziękuję bardzo.
Do którego wrócę za chwilę. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Wrócę po tym, o czym Przemysław Firek mówił. Premiera, prapremiera w przestrzeni publicznej arii hymnu Igrzysk. Tenor Andrzej Lampert, Narodowa Orkiestra Filharmonii Lwowskiej oraz Chór Dziecięcy Filharmonii Krakowskiej. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, wracamy po przerwie. To było prapremierowe wykonanie arii. W studiu pozostał Stanisław Bisztyga. Witam ponownie.
Witam serdecznie.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Sejmik Województwa Małopolskiego. Wiemy już mniej więcej, jak będzie wyglądało zakończenie. Podsumowanie. Marszałek mówi, że we wrześniu będzie na to do września czas. Ale jak pan ocenia ten poziom sportowy tych igrzysk europejskich?
To znaczy, ja uważam, że jest walka, jest zainteresowanie kibiców, może nie wszystkich dyscyplinach takie, jak byśmy chcieli. A ja na przykład jestem bardzo dumny, że w moim rodzinnym mieście Muay Thai i kickboxing pełne hale ludzi. Wprawdzie tam, no, nie, jeśli chodzi o Muantaj, nie byli dla nas gościnni za bardzo, ale trzy medale nasi zdobyli. To są piękne sztuki walki, to jest promocja Tajlandii, promocja kultury tajskiej, promocja zwyczajów, promocja kuchni. Ja myślę, że bardzo mocno przybliżona została. Myślenice były przez te kilka dni z stolicą europejskiego kickboxingu, europejskiego Muantaj. Także ja bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło. Cieszę się, że mogę również swoją cegiełkę do tego przyłożyć. Natomiast jeżeli chodzi o inne imprezy, to muszę powiedzieć, że jak byłem na inauguracji Strefy Kibica w Szczawnicy, to miałem możliwość osobistej rozmowy z panem Mateuszem Polaczykiem i życzyłem mu medalu i on ten medal zdobył. Czy będą następne? Być może, że tak się stanie. Natomiast Polacy w składzie Dariusz Popiela, Michał Pasiut i Mateusz Polaczyk zdobyli srebrny medal w wyścigu drużynowym K1 mężczyzn właśnie w kajakarstwie górskim. Takie miejscowości jak Krościenko, jak Szczawnica, one tym żyją. Marszałek też kiedyś w młodości uprawiał ten właśnie sport kajakarstwo górskie, Cenek Kapłaniak, stypendium. To duże, wielkie tradycje. Natomiast i ogromne zainteresowanie. Młodzież tam licznie się wybrała również i oglądała na kolejnej finały. Więc to jest, no, to jest piękne. Ja się bardzo cieszę, że sukcesy sportowe są. Cieszę się, że również zainteresowanie kibiców, duże imprezy otwarcia, impreza zamknięcia. Ja uważam, że to jest duży efekt promocyjny i po prostu z tego punktu widzenia zawsze będę pozytywnie oceniał tą imprezę. A jeżeli chodzi o liczbę medali, no to myśmy już podobno zdobyli więcej medali niż na poprzednich trzech igrzyskach nasi zdobyli. Martwiło mnie tylko, że tak z tymi skokami nie najlepiej poszło, ale generalnie uważam, że jeśli 370 zawodników miało szansę się pokazać, bo tyle było najwięcej w wielkiej atletyce, 40 bodajże 6, no to sądzę, że zawsze podkreślam, że są rzeczy, które po igrzyskach zostaną. Państwo nie poznacie Akademii Wychowania Fizycznego, byłem tam kiedyś pracownikiem, jak wygląda Kolna, jak wygląda teraz Stadion Wisły po tych adaptacji, po tym upiększeniu, jak wyglądają jeszcze no, inne obiekty. To jest coś, co zostanie i w Krynicy, i w Zabierzowie, i w Małopolsce. I z tego należy się cieszyć, nie mówiąc już o licznej ilości dróg i infrastrukturze, która jest w Krakowie.
Czy Kraków będzie dążył, pana zdaniem, powinien dążyć do tego, żeby ten sukces organizacyjny, bo nie będę mówił na razie frekwencji, skonsumować w postaci organizacji kolejnych wielkich imprez?
No chciałbym, żeby tak było. Jesteśmy przygotowani, czy to igrzyska zimowe, czy letnie, to trochę nawet minister Bortniczuk zapowiadał, że coś takiego będzie. To, co mówił pan Przemek, ja jestem przekonany, że jeśli zobaczyli, jak pięknie można zorganizować ceremonię otwarcia czy zamknięcia, to na pewno będą chcieli naszym realizatorom powierzyć takie imprezy. Więc ja uważam, że jest to duża szansa i jest to duża również promocja Krakowa i szansa dla Krakowa.
To jeszcze o Krakowie. Nie mówię, że te igrzyska europejskie przysłużyły się w taki czy inny sposób. Niemniej jednym jednak były jednym z argumentów do tego, żeby prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu nie udzielić wotum zaufania po raz drugi z rzędu. Może to teoretycznie skutkować referendum o odwołaniu na ostatniej prostej Jacka Majchrowskiego z funkcji prezydenta. Prezydent podkreślał zresztą słusznie, że gdyby nie igrzyska, to nie byłoby potężnych pieniędzy na inwestycje, które udało się dzięki temu zrealizować.
Zupełnie tego nie rozumiem. Bardzo jest mi przykro. Mogę powiedzieć tylko panu profesorowi Majchrowskiemu, że bardzo przepraszam za zachowanie moich młodych kolegów z Platformy. To jest dłuższa rozmowa, pewno nie dzisiaj. Ja bym nigdy się tak nie zachował. Uważam, że 4 kadencje, wybrany 5-krotnie na prezydenta człowiek nie zasługuje na takie potraktowanie. I bardzo jest mi przykro, że zwyciężyły jakieś partykularne interesy i jakieś własne ambicje. To już proszę zobaczyć, radni z Prawa i Sprawiedliwości potrafili docenić to, że profesor jednak dużo rzeczy zrobił, że dużo rzeczy się wydarzyło. Nie mówiąc już o AIS-ie, o Tauron Arenie, ale tych inwestycji, które później prezydent Kulik wymieniał. Także ja takiego postawy nie rozumiem. Mam nadzieję, że krakowianie również to właściwie ocenią. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ci koledzy, którzy się wstrzymywali lub głosowali przeciwko, nie osiągną efektu odwrotnego, bo być może w panu prezydencie Majchrowskim obudzi się taka refleksja, że skoro nie ufa mi 10 czy 15, to może trzeba sprawdzić, może naród mi ufa, może krakowianie mi ufają. I bardzo się obawiam, że koledzy osiągną efekt odwrotny i zmobilizują pana profesora, jeśli mu tylko zdrowie dopisze, to z całego serca tego życzę, żeby takie wyzwanie podjął, bo tutaj nie powinno być polityki. Tu się powinno oceniać realną, rzetelną wiedzą postawy. Profesor, dziekan wydziału, prezydent przez tak długi, przez 20 lat nie zasługuje na takie potraktowanie.
Wcześniej wojewoda.
Wcześniej wojewoda, tak jest.
Będę mu pamiętał, udało mu się przenieść pomnik Armii Radzieckiej z samego centrum. Nikt się wcześniej tego nie podjął. Sądzi pan, że wystartuje Jacek Majchrowski w tych wyborach przyszłorocznych? Mówimy o wyborach samorządowych oczywiście.
Ja tego nie wiem. To jest bardzo indywidualna decyzja pana prezydenta. Trudno jest im powiedzieć. Jedna rzecz mnie niepokoi w tych wyborach samorządowych. Oczywiście każdy podejmie taką decyzję pod wpływem analiz. I tak nie bardzo wierzę w sondaże, które teraz się pokazują. Nie bardzo wierzę. Nie bardzo też wiem, dlaczego profesor ma zawsze te swoje betonowe 20-25%. Nie wiem, skąd się biorą inne sondaże i teraz szkoda, że koledzy tak się zachowali, bo jak teraz się zwracać do pana profesora, gdyby nie startował o poparcie kandydata? No będzie to niezwykle trudne. Natomiast słyszę, jedna rzecz mnie niepokoi samorządowa, mianowicie słyszę, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie rozważają wariant trochę cofnięcia nas o 20 lat, czyli wyborów prezydenta przez radę, przez radnych. To mogłoby się okazać, że pan profesor Majchrowski jest jedynym prezydentem wybieranym w wyborach bezpośrednich, bo przypominam, w 2002 roku został wybrany. Gdyby tak się stało, no to byłby jedynym prezydentem. Tak jest, pierwszym i ostatnim.
Ponad 20 lat.
Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale no, różne są, że tak powiem, opinie i różne, wiele razy zaskakiwano nas różnymi niezwykłymi pomysłami.
I tu stawiamy kropkę. Jutro pan jest na Stadionie Wisły, miejskim stadionie na zamknięciu?
Wybieram się. Nawet moja żona, która nie jest sportowa, za bardzo też zgłosiła akces, więc się wybieram i bardzo liczę na to, że po pierwsze rozmowy podsumowujące, które są niezwykle ważne i takie przyjazne i cenne, a po drugie no, liczę na ciekawe, piękne widowisko i pełny stadion.
I oby tak było. Stanisław Biszczyka był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Platforma Obywatelska, Koalicja Dobrego Obywatelska, dnia. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. A to jest audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Wrócę do państwa niebawem. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Mój i państwa gość Ryszard Majdzik, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
Działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina Prawo i Sprawiedliwość. Za nami tydzień pełen chyba niepokoju, na początku może dla niektórych nadziei tego, co się działo w Rosji. Wagnerowcy, Prigożyn odgrażali się, że idą na Moskwę. Skończyło tak, jak się skończyło, czyli prawdopodobnie przekupieniem Prigożyna ogromnymi pieniędzmi. Ryszard Majdzik.
Przekupiono Prigożyna, prawda? Jego armia 30 tysięcy szło na Moskwę, więc to jest armia wyszkolona, armia stworzona z kryminalistów, bandytów, więc to jest bezwzględna armia, która ma doświadczenie, miała w Afryce, gdziekolwiek na świecie, prawda? Była wykorzystywana jako prywatna armia do właśnie tłamszenia różnych niepokoi i dominacji Rosji w tych krajach. I to było widać. Tylko ja mam takie jeszcze swoje takie przemyślenia, żeby uważać po prostu, ponieważ to mogła być rosyjska polityka imperialistyczna jest przebiegła i czy to nie było specjalnie zagrane po to, żeby właśnie tą armię wagnerowską, wojsko wagnerowskie przemieścić na Białoruś. I to się stało. Oni są teraz na Białorusi i to jest realne zagrożenie. Jest wojna hybrydowa cały czas, coraz więcej obcokrajowców Białorusini. Łukaszenko z Putinem w porozumieniu wojnę hybrydową prowadzą na naszej wschodniej granicy i wschodniej flance Unii Europejskiej celowo. Więc teraz, żeby nie doszło do jakichś pięć właśnie szczelaniny, prawda? Bo armia wagnerowska, mnie się wydaje, że po to tam jest, aby właśnie była na granicy i na flance wschodniej NATO. I o to tu chodzi. To jest takie moje spostrzeżenie. Oprócz tego bardzo dobre posunięcie premiera, jak i wicepremiera naszego rządu Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Wczoraj było posiedzenie Rady Ministrów i według mnie dobra sytuacja, dobre zareagowanie na tą sytuację właśnie, co się dzieje w Rosji, po tym właśnie jak wszedł Prigożyn na Moskwę. Żeby po prostu wzmocnić wschodnią flankę NATO, dozbroić, przeznaczyć więcej, zrobić realokację wojska właśnie na tę granicę wschodnią. I to jest bardzo dobre posunięcie. To właśnie tylko w ten sposób możemy powstrzymać tych bandytów, bo to są bandyci, zbrodniarze, barbarzyńcy, prawda? Inaczej nie ma innej sytuacji. Tutaj jeszcze Ameryka i NATO powinno wzmocnić, pomóc nam w tym wzmocnieniu. Według mnie, jeżeli atom został dostarczony, bomba atomowa, jądrowa na Białoruś, to tak samo NATO powinno powinno postąpić u nas. Cała wschodnia flanka powinna być uzbrojona w nuklearne pociski.
No to jest, a myśli to jest, pan, że już nie jest? A myśli pan, że już nie ma w Polsce? Wyrzutni odpowiednich? Nie wiem, czy są rakiety, natomiast wyrzutnie?
Ja nie chcę mówić to, co ja podejrzewam, ponieważ to
może pan mówić, to nie jest tajemnica.
To są rzeczy strategiczne. Ja bym wolał, żeby...
Ja jestem przekonany, że wyrzutnie w Polsce
dobrze,
już są.
Dobrze, ja też jestem tego zdania, tylko akurat mówię, jest to strategiczna sytuacja. Na pewno jesteśmy przygotowani, zresztą tu były kiedyś pociski nuklearne składowane w bazach rosyjskich. Jesteśmy przygotowani.
Układ warszawski.
Tak jest. RWPG tak zwany, Układ Warszawski. Prawda, więc to było, są bunkry, nikt ich nie zburzył. To jest wszystko jednak jest zoizolowane. Są przygotowane te bunkry właśnie pod pociski atomowe, pod balistyczne. Na pewno jesteśmy przygotowani. I tu trzeba to wykorzystać. I NATO powinno to wykorzystać, bo tylko siłą, tylko pokazanie siły. Nie boimy się Rosji, nie boimy się ich straszaków, nie boimy się Wagnerowców, których prawdopodobnie teraz na wojnie z Ukrainą, barbarzyńskiej wojnie wypowiedzieli przez Putina, będą wykorzystywali kadyrowców, czyli Czeczenów, którym też żeśmy pomagali, a których Rosjanie mordowali. To w bestialski sposób. Strzelając do dzieci to samo, co robią na Ukrainie. Do dzieci i cywilów. To jest powtórka. I ja się dziwię Czeczenom i Kadyrowowi, który wspomaga Rosję. No to jest coś dla mnie niepomyślanego, ale to znowu pewnie wchodzą w razie zdrada, a drugie ogromne pieniądze, bo tak właśnie Prigożyn dostaje pieniądze, później jeszcze jest zagrożeniem dla wschodniej flanki NATO, więc myślę, że tu musimy sobie z tym poradzić. Zachód na razie dobrze reaguje, chociaż trzeba powiedzieć, że trzeba wzmocnić zbrojeniowo amunicję i dostarczać więcej amunicji właśnie dla armii ukraińskiej. Bo jeżeli idzie kontrofensywa ukraińska, ona powinna być silniejsza, ponieważ powinniśmy te kawałki ziemi jeszcze przy takiej sytuacji, jaka teraz miała miejsce z Prigożynem, powinni te tereny zdobywać szybciej i częściej, żeby obronić jeszcze elektrownię atomową w Zaporożu, bo to jest też zagrożenie ze strony Rosji, żeby po prostu nie uszkodzili, bo znowu będziemy drugi Czarnobyl.
To z Moskwy przenosimy się na zachód w kierunku Berlina. Zaskoczyły pana słowa niemieckiego, było, nie było, polityka Manfreda Webera o zaporze ogniowej i o tym, że trzeba zrobić z PiS-em porządek. Nie chodzi mi o PiS. Jak słyszę z ustach niemieckich zapora ogniowa, przychodzi mi do głowy jedna rzecz. Palenie milionów polskich Żydów. Straszne porównanie.
Tak jest, tu pan ma redaktor rację, według mnie tak samo jest straszne.
Znaczy to nie jest porównanie, znaczy, może znaczy bezpośrednie, ale mi się to tak źle kojarzy. Chodzi mi o to, panie Ryszardzie, żeby nas słuchacze dobrze zrozumieli. Ja mam, kiedy słyszę zapora ogniowa i od Niemca, to kojarzy mi się to niestety jednoznacznie. Spalili miliony ludzi żywcem, zamordowanych.
I za co nie odpowiedzieli.
I nigdy za to nie odpowiedzieli.
Tak,
dokładnie.
Do tej pory jeszcze w Polsce nie zapłacili nam odszkodowań. I o to tu chodzi. Weźmy sobie Weber, czy w ogóle polityka niemiecka. Ja mnie to nie dziwi, ponieważ Niemcy zawsze współpracowali z wrogiem Polski, czyli Rosją. Do tej pory to zresztą widać. Do tej pory było, że ich energetycznie i to, że mają finansowanie, to mają właśnie od Niemiec, od Unii Europejskiej, niektórych krajów. Właśnie to była ta polityka niemiecka. I niemiecka polityka, i Weber, który jest przewodniczącym EPL partii, której był przedstawicielem, jest w tej partii i był szefem Tusk, właśnie to samo realizuje. Wręcz się już nie kryje. To mnie cieszy. Korzeni się kryją, że wypowiedzieli wojnę.
Nie boi się pan, że będzie pan wypalany ogniem?
Nie, ja się nie boję, ponieważ jesteśmy już mocniejsi od nich, ponieważ mamy sojusz z Wielką Brytanią i myślę, że ten sojusz z Wielką Brytanią i z krajami bałtyckimi, czyli byłego bloku wschodniego, daje nam potęgę wojskową, potęgę energetyczną, potęgę gospodarczą, ekonomiczną i suwerenność, bo my jesteśmy gwarantem. Te kraje plus Wielka Brytania, jeszcze do tego dołącza Ukraina, jesteśmy na pewno przeciwko Niemcom, mimo że i Francji. Prawda? Także ja się tego nie obawiam. I dobrze teraz się to stało. Dobrze, że ci ludzie nie wytrzymują, że im się nie podoba polska polityka, im się nie podoba, że polski rząd, czyli Zjednoczona Prawica pomaga prospołecznie narodowi polskiemu, zbroi się, przekazuje największy procent w Europie na zbrojenia, 2% PKB, więc to jest coś pięknego. My wypełniamy zobowiązania natowskie, a Niemcy niestety nie. Francja nie. Inne kraje też nie. Tu, bo zobaczmy, ścisła współpraca z Ameryką, ścisła współpraca z Wielką Brytanią, ścisła współpraca z Ukrainą i krajami bałtyckimi daje nam bezpieczeństwo przez wypowiedzenie wojny przez Webera polskiemu narodowi, bo to jest wypowiedzenie wojny. To nie było bez kozery powiedziane. On nas przestrzegł, że my będziemy dyktować i dyktantów wprowadzać. Najpierw była wojna, czyli drastyczne posunięcia, druga wojna światowa i mordowanie, i Holokaust, i inne rzeczy. Mordowanie polskiego narodu za to, że przechowali Żydów, nie tylko inne nacje, i bronili suwerenności kraju i innych krajów, bo na całym świecie że nasze wojsko walczyło i odnosiło sukcesy pod Monte Cassino, gdzie indziej. Polacy walczyli, polskie wojsko. wszystko. To była, to my zawsze byliśmy bitni i najgorzej, żeśmy na tym wychodzili, bo nikt nam nie dziękowano. Wreszcie nam teraz zaczyna świat dziękować. Wreszcie zaczyna dostrzegać to, że polscy i polscy politycy Zjednoczonej Prawicy myślą dobrze, myślą propolsko, myślą o zabezpieczeniu bezpieczeństwa polskiego, dozbrają armię. Chcemy i będziemy, ja wierzę w to, że zbudujemy najpotężniejszą w Europie armię, drugą po Stanach Zjednoczonych, wspólnie z Wielką Brytanią. I to jest to, i z Ukrainą. To jest właśnie ta przeciwwaga przeciwko dwóm imperialistycznym politykom, czyli Niemcom i rosyjskiej polityce, którzy zawsze byli wrogami Polski i widać to dokładnie, dogadują się ponad głowami i w dalszym ciągu to robią. Tylko teraz się już nie kryją. To było coś wspaniałego. Nie wiem, czy z głupoty, ale według mnie dobrze to pan Weber powiedział, przewodniczący EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, która w Parlamencie Europejskim ma większość. Oni dobrze to powiedzieli. Dlatego są takie naciski, takie ataki na Polskę. Dlatego się nie daje funduszy. Dlatego się nie dało na uchodźców. Trzeba się zrobić realokację imigrantów do Polski. I to Arabów, którzy mordują, gwałcą. No to jest coś, jeszcze Polki i w Grecji czy gdziekolwiek. No nie tylko. Wszystkich gwałcą. Niemki tak samo gwałcą. Tu, tutaj problem nam się chce stworzyć w Polsce. My sobie dajemy radę bez nich. My, wystarczy nam, że przyjmujemy i tu jest nasze serce. Tu jest nasza solidarność. Nieraz tu powtarzałem. Nasze właśnie serce dajemy, naszą solidarność międzyludzką dajemy Ukraińcom, bo oni tego potrzebują. Bo tam jest wojna. Ci ludzie, te dzieci, ci cywile potrzebują tej pomocy i my tą pomoc dostarczamy.
Może to jest trochę też tak, że Webera boli, że rola Niemiec i Francji gdzieś tak naprawdę w Unii Europejskiej się skończyła, bo jak pisze profesor Glassman, politolog z St. Mary's University w Londynie, tą rolę przewodnią w Europie przejęła Wielka Brytania i Polska. Może tu jest powód, że nie podoba się to, że Polska ponad rok temu stanęła na wysokości zadania i to ona popchnęła Unię Europejską w tym, żeby zrobić cokolwiek dla Ukrainy.
Tak jest, nie tylko Unię Europejską, bo inne kraje, Kanada, Ameryka też, Ameryka od razu.
Ameryka poszła sama.
Tak, tak, ale, ale Kanada, ale jeździł pan prezydent, trzeba pochwalić też prezydenta Andrzeja Dudę, prawda, przedstawiciel.
Ale Biden zrozumiał chyba od początku tak, sytuację.
I to mi się podobało też, do którego byłem sceptycznie ustawiony, ale teraz widzę i pozytywnie, że jednak stanął na jako mąż stanu, stanął na wysokości zdania, jako, jako szef NATO, czyli Ameryka, stanęli i po prostu obronili, bronią Ukrainy. To jest coś wspaniałego, pięknego. Tu trzeba na to dziękować. A Wielkiej Brytanii trzeba za to pogratulować, że oni pierwsi powiedzieli, że powinni stworzyć, jeszcze za byłego premiera powiedział, który powiedział, że trzeba stworzyć takie trójprzymierze. Ukraina, Polska, Wielka Brytania i kraje bałtyckie. To jest to właśnie te słowa. I tego się Niemcy boją, Francuzi, że właśnie ich hegemonia, która była zdradliwa, która właśnie nakręcała spiralę nienawiści do innych narodów rosyjską, czyli barbarzyństwo na poszanie Putina na inne kraje, niepodległość i na kraje, na niepodległą Ukrainę, bo oni to spowodowali, że Putin miał taką czelność i odwagę uderzyć w Ukrainę, odbierać wolność suwerennemu narodowi i mordować cywilów. To, co robili Niemcy podczas okupacji, to, co robią Sowieci i Rosjanie teraz. To jest coś niedopuszczalnego. I my na pewno nie dopuścimy do tego i nasza armia, która się zbroi, będzie coraz lepiej. To jest potęga i tego się boją Niemcy, tego się boją Rosjanie, tego się boją Francuzi. Niech się boją, bo nieraz nas zdradzali w historii, nieraz nas obiecywali nam, nasze legiony wysyłali na śmierć pewną, odwdzięczali nam się. Teraz my postawiliśmy na swoim. Mamy, bierzemy przykład z naszej historii, bo na historii buduje się lepszą przyszłość. Koniec niszczenia jakichś autorytetów naszych polskich, czy w ogóle autorytetów. Koniec niszczenia naszej wiary, naszego kościoła rzymskokatolickiego. Koniec z tym, to się skończy. Tego się boją. Tego się obawiają. Oni sobie zrobili kłopoty, ściągając imigrantów, prawda? Tam są gwałty. Tam są burdy na ulicach w Niemczech, burdy na ulicach we Francji, w Szwecji, prawda? Oni mają kłopoty. Problem zwali zgonić na nasz kraj, przerzucić. Na nasz naród przerzucić, ale my do tego nie dopuścimy, na to nie pozwolimy. Jest stanowcze stanowisko. Tu musimy się pilnować. Zbliżają się wybory jesienne. Musimy pilnować, żeby jednak dać możliwość trzeciej kadencji rządzenia Zjednoczonej Prawicy.
To już proszę, wyborcy,
ja panie Ryszardzie. Ja wiem, decyduje. Ja nie. Ja proszę wyborców. O to by się stanowili. Chcemy być suwerenni, bezpieczni, to tylko na tą władzę, bo ona to realizuje, możemy postawić. O to bardzo was proszę.
Nie przez przypadek Jarosław Kaczyński wybrał Bogatynię na ostatnie spotkanie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości to tydzień temu.
Tak jest, no przecież to Bogatynia to jest kopalnia Turów, prawda, gdzie znowu wrogowie polscy i to i Czesi, to też się okazują, że jednak mają swoje elektrownie blisko naszego Turowa, prawda, Niemcy blisko.
Czesi nas nigdy nie kochali, nie
dziwimy. Nie kochali Habsburgi, zresztą, bo jak historii weźmiemy,
to
prawda, panowanie Habsburgów, ale ja nie pominam, bo to jest jest, pamiętajmy, historia to jest podstawa. Na tym musimy brać...
Znaczy budować. Na Czechów nigdy nie tak mogliśmy liczyć.
Nigdy. Habsburg, oni liczyli na Niemców, mieli połączenia z Habsburgami, tam było panowanie. Niemcy, wiadomo, oni dbają o swój interes, to my dbajmy o swój. A tutaj niestety Tusk i koalicja, i jeszcze sądy, te wymiar sprawiedliwości, które właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica chce naprawić to wymiar sprawiedliwości. Oni widać, jak postępują. To są antypolskie, antypolacy.
No dobrze,
to są, oni reprezentują antypolskie interesy, oni reprezentują interesy obcych państw. A my właśnie, a tu właśnie Jarosław Kaczyński, jak i Zjednoczona Prawica zrobiła spotkanie w Bogatyni, wspierający właśnie Turów, że nie oddamy Turowa, że będziemy dbać o bezpieczeństwo energetyczne, bo to jest 8%, zaznaczę, to jest 8% energii, która właśnie Dolny Śląsk, przede wszystkim Dolny Śląsk zaopatruje w energię elektryczną. I tu nie możemy sobie na to pozwolić. Niemcy będą mieli znowu, co od nich będziemy kupować? Znowu się uzależniać? Nie, nie, nie. Tu mamy prawo, my tu będziemy, my jesteśmy suwerenem. Myśmy walczyli o wolną Polskę, najpierw przeciw Moskwie, a teraz będziemy walczyć przeciwko Brukseli, która chce nam narzucić prawa, których Polska nie akceptuje i polski naród tego też nie akceptuje. I tu jeszcze powiem, referendum. Referendum jest bardzo istotne, to co powiedział premier, według mnie powojenny.
To w sprawie relokacji.
Jest to bardzo, bardzo dobra rzecz, ponieważ suweren, czyli naród się wypowiada, naród ma decydujący głos i naród się wypowie. Wierzę w to, bo ja widzę po moich przyjaciołach, po moich kolegów, nikt tu nie chce mieć awantur, nikt tu nie chce mieć gwałtów na terenie Polski i nikt tu nie chce mieć obcych, którzy nie szanują, którzy są nierobami, którzy nie przyjeżdżają do pracy, tylko przyjeżdżają na rozbój, przyjeżdżają brać za darmo pieniądze i jeszcze gwałcić nasze kobiety.
Mamy dużo uchodźców z Ukrainy, których też musimy chronić.
No, bardzo i to przed takimi uchodźcami, bo tam ludzie przyjeżdżają, bandyci, terroryści.
Statystyki podane m.in. przez Dominika Tarczyńskiego nie są pocieszające. Jacek Majchrowski po raz drugi nie dostał wotum zaufania. Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny, dostał wotum zaufania?
Tak, od razu dostał. Zresztą fale Norberta są większość inwestycji, prawda? Tu możemy się pochwalić. Skawina jest bardzo rozbudowana. Proszę zobaczyć, jak wyglądała jeszcze 8 czy 10 lat temu, jak wygląda teraz, prawda? Premier Mateusz Morawiecki, jak i wicepremier Jarosław Kaczyński myślą o Skawinie, wiedzą, że dbamy o naszych mieszkańców, którzy widzą, co się dzieje i są wdzięczni i dlatego od razu udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi miasta i gminy Skawina, Norbertowi Rzepisce. A tutaj, no niestety, Majchrowski, no przecież wiemy, no deweloperka, prawda, tutaj zabudował Kraków, czy to mieszkańcy Krakowa widzą. Tylko, żeby była też konsekwencja, jeżeli dostał już drugi raz wotum nieufności. Ja wiem, że wybory są na wiosnę, prawda, ale jeżeli zapowiedziano referendum, to jednak to referendum, według mnie, jak się zapowiada, jako politycy powinniśmy być konsekwentni. Jeżeli mówimy A, musimy powiedzieć B. Według mnie to referendum powinno się odbyć, bo pamiętajmy, nawet jak nie ma absolutorium udzielonego prezydentowi czy burmistrzowi, nie ma wotum zaufania, to ten prezydent może działać, ponieważ jeżeli, to co, mieliśmy takie przykłady i są dalej w Polsce, bo nie wszyscy dostają, prawda, absolutnie nie wszyscy dostają, ale dalej rządzą, prawda, nawet jak mają mniejszość w Radzie.
I tu stawiamy kropkę. Ryszard Majdzik był moim Państwa gościem.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję realizatorowi dzisiejszego programu.
Działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. Tu Małopolska. Wrócę do Państwa niebawem. Wojciech Jakubowski, tu Małopolska. Witam po raz trzeci i ostatni w dniu dzisiejszym. Spektakl. Torturownia dla stonek. Szlagiery muzyki klasycznej. Warsztaty integracyjne z choriterapii. Prezentacje literackie klubu poetyckiego. Wernisaż projektu Oczami Natury. Koncert muzyki jazzowej. Czy wreszcie kabaretowy spektakl. To wszystko złożyło się na program zakończonej wczoraj 8. edycji festiwalu Sami z siebie. To jedyny w Polsce festiwal prezentujący dokonania artystyczne pacjentów i byłych pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie. Czas na materiał Katarzyny Pelc.
W tym roku, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, po raz pierwszy mogliśmy tak naprawdę od 3 lat rozwinąć skrzydła.
Rzecznik Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego, pan Maciej Bubr.
Nawiązując do takiej tradycji, która się zrodziła w 2013 roku, żeby pokazać, jak bardzo nasi pacjenci są uzdolnieni, wrażliwi, jak wiele potrafią wykrzesać siebie, pomimo że może takiego wrażenia nie sprawiają na pierwszy rzut oka, jak wiele w nich tkwi ukrytych talentów. Pierwszym i ostatnim akcentem, tym otwierającym i tym zamykającym, była prezentacja rzeczy, które przygotowały nasze warsztaty terapii zajęciowej. To jest jednostka, do której uczęszczają osoby już takim na długim stażem, niejednokrotnie, wielokrotnie hospitalizowane, gdzie ta choroba ma taki charakter, bym powiedział, rezydualny, prawda? Mimo to próbują być aktywni i spektakl Torturownia dla Stonek, który otworzył nasz festiwal, rzeczywiście był taką niezwykłą, zupełnie poruszającą, symboliczną i trochę groteskową formą pokazania tego, co sami uczestnicy kiedyś doświadczyli, przetworzoną w realia sceniczne.
W jaki sposób są wybierani aktorzy, którzy występują na scenie? Bo podejrzewam, że przecież w tych zajęciach terapii bierze udział dużo więcej osób niż 5.
Ta tradycja teatralna warsztatów terapii zajęciowej ma taką historię 20-letnią ponad. I wcześniej było tam około 15-16 osób. Dzisiaj z nich zostało się 5, które oczywiście dobrowolnie tworzą te przedstawienia. Mamy szczęście, że mamy współpracę z panem Wojciechem Dawidem Terechowiczem, który reżyseruje te spektakle, ma do pomocy panią terapeutkę, która na co dzień jakby pracuje i przepracowuje te poszczególne sceny. Więc ta praca jest taka długotrwała. Roczne przygotowanie spektaklu. Zresztą tak zawsze było. I pierwszy, który ja pamiętam z 2002 czy 2003 roku, to był spektakl też na tej zasadzie zrobiony. Wspomnień, reminiscencji własnych przeżyć. I to, co dzisiaj pani w fragmencie widziała. Przygotowany cykl piosenek przedwojennych Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna i Titina i różne takie, które dobrze znamy właśnie dzięki radiu także. Mieliśmy okazję w tym roku gościć grupę, niewielką, 9-osobową grupę z zakładu, tak się nazywa ten ośrodek psychiatryczny pod Lwowem. Przyjechali do nas goście z Ukrainy i zaprezentowali nam także bardzo przejmujący taki spektakl zatytułowany Głuchota. Jak go zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że on takim trochę stylu Konstantina Stanisławskiego jest zrealizowany w takiej bardzo realistycznej konwencji. Można by było powiedzieć, że zrobiliśmy trochę to tak, jak się dzisiaj w operze robi, czyli z tyłu sceny wyświetlały się teksty po polsku, oni mówili po ukraińsku. Zresztą tego tekstu tam nie było wiele, więcej było ruchu i takich scenicznych historii o niedostrzeganiu, o stygmatyzowaniu osób innych, w tym przypadku osoby niesłyszącej. I miłości, która to wszystko przezwycięża.
Ale festiwal Sami z siebie to nie tylko występy teatralne, to również i wystawy.
Zawsze się staramy, żeby to były różne dziedziny twórczości. Żeby był i teatr, i plastyka, i rękodzieło, i muzyka, i śpiew, i literatura, czy poezja. Więc w tym roku mieliśmy właśnie te wszystkie takie elementy, które zaprezentowali nam pacjenci przygotowani przez swoich terapeutów.
Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast często się powoli pękają.
Jeżeli pani pyta o plastykę, to oczywiście my mamy taką długą tradycję tutaj arteterapii, już dzisiaj 55-letnią. Natomiast mieliśmy trochę szczęścia, ponieważ nasza Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca napisała wniosek i dostała dofinansowanie na taki projekt, gdzie testowaliśmy nowe techniki. Panie pomyślały, że może to byłaby taka związana z przyrodą ekspozycja i poprosiliśmy naszych pacjentów już to, żeby odbijali rośliny na kartach, już żeby robili batiki w takiej klasycznej bardzo technice rysowania woskiem i farbowania materiałów. Oczywiście było trochę ceramiki i było trochę rysunków. To, co jest istotne, zaprosiliśmy do tego projektu państwa, którzy mają mniej możliwości prezentowania się na forum w ogóle, ponieważ są z oddziałów sądowych. Czyli właściwie nie wychodzą z oddziałów z uwagi na ten środek zabezpieczający, który sąd im zasądził. Natomiast to nie znaczy, że oni są w jakikolwiek sposób mniej wrażliwi na przykład. I bardzo się cieszymy, że mogli przyjść na tą wystawę, że mogli pod opieką oczywiście swoich terapeutów i że mogli też odczuć, że to, co zrobili, jest dobre i fajne i że się podoba.
Wystawy można jeszcze oglądać po zakończeniu festiwalu?
Tak, będzie do września. Jest dostępna w budynku Centrum Terapii, czyli w tym pierwszym budynku, gdzie dawniej była dyrekcja, dworkowym. Piękna wystawa, zaraz tam pójdziemy.
Relacje z festiwalu Sami z siebie przygotowała Katarzyna Pelc. I ta relacja kończy dzisiejszą audycję. Tu Małopolska, dziękuję za tą godzinę. Już niemal godzinę z Radiem Kraków. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.